Witaj Kościele żywego Boga. Amen. Wiem, że tak spokojnie. Bardzo mi się podoba to, że nie jesteście takimi zwariowanymi zielonoświątkowcami, tylko tacy wyciszeni, tacy spokojni. To jest takie bardzo, bardzo fajne. Ja też nie będę jakiś taki krzykliwy i będę mówił raczej spokojnie, bo myślę, że mówienie o naszym Panu niekoniecznie wymaga, wiecie, takiego krzyczenia, ale ważne jest, żeby dochodzić do istoty i do treści tego, co jest przed nami. Kochani, taka myśl miałem, ja tego nie planowałem, ale w trakcie, jak tutaj dzieci były z przodu, to taka myśl mi przebiegła jak pendolino przez Sosnowiec, mianowicie każde z tych dzieci ma mamę. I wiecie, ja wiem ze swojego życia, jak bardzo mało honorowałem moją mamę. Jak bardzo mało mówiłem mojej mamie, że jestem jej wdzięczny. Jak bardzo mało ją tak właściwie traktowałem. Bardzo często tak odburkiwałem. Ja już nie mówię, że tam krzyczałem i tak dalej. Ale wtedy nie znałem Jezusa. I tak sobie pomyślałem, że jeśli siedzi koło ciebie jakaś mama, to żebyś coś miłego teraz do niej powiedział. Okej? Nie wiem jak dla was, ale dla mnie czas, w którym żyjemy, jest takim bardzo zwariowanym czasem. Tyle rzeczy się dzieje niewłaściwych, tyle rzeczy jest po prostu postawionych do góry nogami. Rzeczy, które jeszcze w moim dzieciństwie czy w młodości były uważane za białe, dzisiaj uważane są za czarne. I dlatego chciałbym, żebyśmy się pomodlili na początek. Dobra? Ojcze, ja chcę Ci podziękować za to, że mimo czasów, w jakich żyjemy, my możemy mieć Twoje światło, możemy mieć relacje z Tobą. Możemy czerpać od Ciebie, możemy widzieć rzeczy tak, jak powinny być widziane, ale też zdajemy sobie sprawę, jak wokół nas jest po prostu tyle jakiegoś zamieszania. Ludzie są, pogubili się gdzieś. I wierzę, Panie, że chcesz nas użyć do tego, żeby niektórych, a może większość tych ludzi, żeby im opowiedzieć o Tobie i żeby ich przyprowadzić do Ciebie. I pomóż nam, Panie, to widzieć i pomóż nam, Panie, w tym wzrastać. Amen. Tak sobie próbowałem przypomnieć przed tym, jak tutaj, nim zostałem do was zaproszony. I wiecie, przeprowadziłem się z Krakowa do Cieszyna w 83 roku. I wtedy, kiedy się tutaj przeprowadziłem, to jeszcze wtedy było tak, że Kościół Zielonoświątkowy Elim w Cieszynie spotykał się na ulicy Przepilińskiego. I potem, kiedy tu już mieszkałem, a potem, kiedy już tu nie mieszkałem, w międzyczasie był budowany ten budynek. I wiecie, ja mam notatki z całego mojego życia, z różnych tam studiów biblijnych, z kazań i tak dalej. Kiedyś miałem taki plan, że je jakoś tak zorganizuję, że je wszystkie przepiszę, że będę miał to ładnie gdzieś tam w plikach na komputerze. No, cały czas mi się to nie udaje, ale przeglądałem takie notatki i wiecie, znalazłem takie notatki, bo dokładnie 40 lat temu pracowałem wtedy w księgarni Logos w Cieszynie. Dzisiaj to jest księgarnia chyba Warto. I przyszedł do mnie taki człowiek, A wszyscy, którzy przychodzili, to ja wiedziałem, że to ich Pan posyła, żeby im opowiedzieć o Jezusie. No więc zacząłem z nim rozmawiać o Jezusie i okazało się, że to jest facet, który ma mieszkanie w Cieszynie, ale też mieszka w Bielsku i w organizacji Strażnica Świadków Jehowy jest w tym takim komitecie, wiecie, zarządzającym. I myśmy się spotykali z nim przez gdzieś około rok czasu. To znaczy ja chodziłem do niego do domu, tam to było na Filasiewicza. I mieliśmy takie rozmowy, wiecie, ale to nie były rozmowy, bo to były takie dyskusje, to była taka szermierka, to była taka walka na wersety. I za każdym razem, kiedy ja stamtąd wychodziłem, to chcę wam powiedzieć, że wychodziłem z takim zamieszaniem, z takim niepokojem, miałem tak napukane do głowy różnego rodzaju takich, wiecie, innych dziwnych interpretacji, że ja przychodziłem do domu, w tamtym czasie nie było takiego czegoś, że wiecie, klikam w Google, wpisuję coś tam i mi wychodzi, co mi jest potrzebne. Wszystko, co miałem, to miałem swoją polską Biblię, miałem angielską Biblię z takim słownikiem i z taką konkordancją na końcu i po prostu musiałem wertować, musiałem studiować. Po pierwsze po to, żeby mi wrócił pokój i żeby gdzieś to takie zamieszanie odeszło. Po drugie musiałem studiować Biblię, żeby zobaczyć, jak się rzeczy mają. Po drugie, żeby znaleźć argumenty ku temu. Ja wtedy miałem 2 lata w wierze. Wiecie, byłem takim co dopiero nawróconym chrześcijaninem, który nie miał podkładu takiego, wiecie, żebym tam znał jakieś historie biblijne ze szkółki i tak dalej, bo nie miałem czegoś takiego. I pamiętam, że kiedy po każdym z takich spotkań siadałem w domu, modliłem się, to kilka rzeczy się zadziałało, kilka rzeczy się wydarzało. Po pierwsze, tak jak mówię, wracał ten pokój. Po drugie, moje wątpliwości, moje jakieś pytania, znajdowałem odpowiedzi na te pytania i wiedziałem, co, jak i dlaczego. Ale to, co było najważniejsze, to ten czas, jaki spędzałem, sprawiał, że moja relacja z Jezusem stawała się coraz bardziej bliska, coraz bardziej intymna. Nam coraz lepiej się ze sobą rozmawiało. I chciałbym was dzisiaj zachęcić poprzez to, co powiem, właśnie do takiego głębszego studiowania Bożego Słowa, do takiego spędzania czasu razem z Nim. Nawet jeśli to będzie po prostu to, że włączysz jakąś muzykę taką spokojną, najlepiej uwielbiającą, i usiądziesz razem z Nim i po prostu będziesz z Nim spędzał czasu. Nie musisz wiele gadać. Tak naprawdę chyba nawet lepiej jest, jeśli bardziej się poświęcisz słuchaniu. Ale chciałbym was zachęcić do tego, żeby spędzać czas z Nim. Czy mogę was o to prosić? Ja wiem, że nie jestem waszym pastorem. Wasz pastor was prosił o to, żebyście faceci przychodzili na męskie spotkania. A jakiś inny pastor z innego miasta, z innego kościoła, takiego wiecie, mniejszego niż wasz i tam w o wiele mniej znaczącym mieście. Co to nam skoczył? Wy jesteście z Cieszyna, tak? Ale jakby to było fajnie, gdyby ci ludzie z Cieszyna mieli ochotę na to, żeby spędzać czas z Panem, żeby odnawiać tą relację, żeby ją pogłębiać. Myśmy mieli ostatnio taki przywilej, zostaliśmy z żoną zaproszeni na północ Kalifornii na taki tygodniowy retreat dla małżeństw. To był taki czas dla małżeństw przeznaczony dla małżeństw tak zwanych pustogniazdowców, tak by to z angielskiego było najlepiej przetłumaczyć. Czyli dla takich małżeństw, których dzieci już wyfrunęły z gniazda. Wiecie, więc tam wszyscy byli w takim odpowiednim wieku. No i ponieważ byliśmy w odpowiednim wieku, to cała ta rzecz polegała na tym, żeby robić ze sobą rzeczy takie, które sprawiają nam, że chcemy być jeszcze bardziej ze sobą, że chcemy bardziej doceniać się, że chcemy bardziej się kochać. Ja jakiś czas temu zacząłem się modlić, mówię, Panie, spraw, żebym mógł się znowu zakochać w mojej żonie. Bo ja nie chcę, żeby ona tak no, po prostu była obok mnie i powiem wam, nie wiem jak wam, mi jest bardzo trudno zmienić te moje takie, wiecie, męskie różne jakieś takie odzywki, przyzwyczajenia. Wcale nie jestem łagodnym do mojej żony, wcale nie jestem jakimś takim, wiecie, ekstra miłym i tak dalej. Ale pragnienie mam w środku, żeby być. No i właśnie ten wyjazd miał ku temu posłużyć. I kiedy byliśmy na tym wyjeździe, to jedną z aktywności, które robiliśmy, to jednego dnia zawieźli nas na taką polankę, to było wysoko w takich górach, zawieźli nas na taką polankę, tam była szopka i przed szopką stało kilka kładów. No i każde małżeństwo dostało jeden kład. Wiecie, co są kłady? Takie samochodziki górskie, wrm, wrm. No i kiedy wsiedliśmy do tych... A oczywiście najpierw przyszedł taki młody chłopak, instruktor, zrobił nam przeszkolenie. Powiedział nam co i jak, musieliśmy ubrać kaski, musieliśmy ubrać takie okulary specjalne, takie kominy, wiecie, żeby, bo tam pełno prochu, temperatura 30+, no wiecie, górska, kamienista taka droga i mieliśmy wjeżdżać niecałą godzinę na szczyt takiej olbrzymiej góry. Ja byłem bardzo podniecony, moja żona była podniecona i nieświadoma, bo na motorze ze mną nigdy nie jeździła, ale nagle powiedziała na tym kładzie, no to ja jadę z tobą, usiadła z tyłu, wiecie, taka wyluzowana siedzi. Na początku w ogóle się nie bałem. Wiecie, bo nie wiedziałem, co mnie czeka. Ale były takie sytuacje, że kiedy jechaliśmy już potem pod górę, to obok nas były takie kilkusetmetrowe przepaście. Nie, żadnej barierki, żadnej ochrony. A ty gnasz. Pamiętam, kiedy ten nasz instruktor, kiedy on ruszył, wiecie, wyrzucił spod swoich tylnych kół taką kaskadę kamieni. Ja byłem jako drugi, po minucie po nim miałem wyjechać i kiedy ja wyjeżdżałem, to ja miałem jedną świadomość, że za mną wyjeżdżają następni i będą mnie gonić. Więc tu nie ma zmiłuj się i jedziesz sobie tak pyr, pyr, pyr pomalutku. Tylko po prostu musisz dociskać gazu. Wiecie, byłem tak przestraszony. Tylko ruszyliśmy, zaraz kawałek okazało się, wąska, wykuta w skale droga, wiecie, kamienista. Jeszcze ten instruktor powiedział, uważajcie, bo jak najedziecie na większy kamień, to was wyrzuci i wtedy ten kład traci sterowność. Wiecie, i ja jadę, zwalniam, ale czuję, jak tam widzę tam dwa piętra niżej, przy takich tych serpentynach, następni jadą za mną. Po parunastu minutach miałem tak ścierpnięte palce od gazu i od hamulców, ręce mnie bolały, serce mi biło jak karabin maszynowy i sobie myślę, ludzie, na co ja się zapisałem? Ale chcę wam powiedzieć, kiedy dojechaliśmy na szczyt, po prostu to jest taka scena zapierająca dech w piersiach. Bo patrzysz na takie potężne, jak to się mówi, range, to jest pasmo gór, tak? I widzisz to pasmo gór jakby z lotu ptaka. I nagle po prostu jest opatrzczony i wow. Panie Boże, ale Ty to cudownie stworzyłeś. Powiem wam tak, że wyjazd do góry, mały pikuś. Zjazd z góry, to dopiero był hardkor. Wiecie, kiedy wyjeżdżasz za zakrętu i widzisz przed sobą wierzchołek kilkudziesięciometrowej czy kilkunastometrowej jakiejś tam sosny, ale ty przed tą sosną skręcasz, bo tam jest przepaść przed tobą. Więc z góry jechaliśmy dłużej niż do góry. Ale kiedy wróciliśmy na dół, kiedy byliśmy wszyscy szczęśliwi i wdzięczni, że żyjemy, wiecie, tam każda aktywność jest zrobiona po to, żeby wyciągnąć z tego jakieś wnioski. Więc myśmy wyciągali wnioski, rozmawialiśmy. Wiecie, faceci byli tak podnieceni, jakbyśmy z Monteverestu zjechali, tak? Po co wam opowiadam tą historię? Opowiadam wam tą historię, bo chciałbym, żebyście posłuchali, jak już potem wróciliśmy do Polski, 2 tygodnie, jak już byliśmy w Polsce, miałem taki sen. Ja nawet nie wiem, czy go umiem opowiedzieć. Otóż w tym śnie usiadłem albo siedziałem u podnóża jakiejś góry i tak jakby mi się wydało, że siedzę w kładzie, ale ja nie siedziałem w kładzie. Ja wiem, że siedziałem w wieże. Nie w wieży, tak? Tylko w wierze od słowa wiara. I wiem, że kiedy założyłem to wszystko, co jest do założenia, kask, tą kominiarkę i tak dalej, kiedy to wszystko założyłem i kiedy zaczęliśmy jechać do góry, to ja wiem, że ta jazda była symbolem działania w wierze. Bo ja, tak jak się do góry wjeżdża w kładzie, tak ponieważ wiara jest kładem, a wjeżdżanie jest działaniem z Bogiem, to w tym śnie ja tak jakbym wjeżdżał na górę. I kiedy wjechałem na górę, to pamiętam w tym śnie było, nie wiem, to było coś takiego niezwykłego, coś takiego, co sprawiało, że ja się po prostu czułem, wiecie, no wyjątkowo. Nawiasem mówiąc, kiedy byliśmy na tej górze, to ktoś rzucił takie hasło, słuchajcie, tu jest tak pięknie, rozbijmy tutaj namioty. Przypomina wam to coś? Pewni goście też mieli takie doświadczenie na górze i też mówią, słuchajcie, rozbijmy tutaj 3 namioty, bo naprawdę na tych górach jest tak super. Więc kiedy obudziłem się z tego snu, wiecie, to miałem takie przemożne wrażenie takiej błogości, takiej bliskości Boga, takiego czegoś, co jest wynikiem tego, że byłeś albo że jesteś blisko z Nim, że jesteś blisko Niego. No i chcę wam powiedzieć, że przez następne kilka dni miałem cały czas rozkminę nad tym snem. Ja bardzo często, moja żona świadkiem, bardzo często mówię rano żonie, ty wiesz co, miałem jakiś sen, ale nie pamiętam. Ale ten pamiętałem i ten siedzi w głowie do dzisiejszego dnia. Ale jednego dnia gdzieś tam sobie rozkminiałem nad tym i pomyślałem sobie coś takiego. Co by to było, jakbym się czuł, gdybym siedział w tym kładzie, miał ubrany kask, miał ubraną kominiarkę, miał ubrany te gogle, miał rękawice, miał wszystko, co jest potrzebne, odpalam tego kłada, brum, brum, brum i zostaję w miejscu. I nigdzie nie jadę i nic nie robię. Pamiętam jeszcze, jak nam ten instruktor mówił, słuchajcie, przy każdym skręcie w lewo pochylacie się w lewo, żeby środek ciężkości, żebyście nie wypadli z tego kłada. I teraz ja sobie pomyślałem, co by było, gdybym siedział w tym kładzie, gdybym siedział w wieży i mi to robił taką, wiecie, takie samo zwiedzenie, takie samo okłamanie się, że ja po prostu skręcam. Jak bym się wtedy czuł? Jak ty byś się czuł, gdybyś siedział właśnie w takim kładzie i po prostu nigdzie nie jedziesz, tylko jesteś w miejscu? I wiecie, i zobaczyłem, że tak jak i w rzeczywistości, i tak jak w tym śnie, kiedy chciałem, znaczy kiedy doświadczyłem tego, to chciałem doświadczyć czegoś więcej. Chciałem wjechać na kolejną górę. Nie było takiej możliwości. Mimo, że się bałem, poszedłem, pytam się tego chłopaka, słuchaj, czy jest taka możliwość, żebyśmy jeszcze raz z żoną pojechali? Mówi, może moja żona nie będzie chciała, ja bym sam pojechał? Mówi, no niestety nie ma takiej możliwości. Mamy wszystko przez cały tydzień zapełnione. Chyba, że ktoś zrezygnuje, nikt nie zrezygnował. Chciało się czegoś więcej. Ale kiedy tak sobie wyobrażałem, że siedzę w tej wierze i nic nie robię, to nie chcę się komuś, znaczy nie chce mi się wtedy nic więcej. I dlatego chcę powiedzieć coś dzisiaj bardzo króciutko na temat wiary. I to, co powiem na temat wiary, tak się zastanawiałem, czy ja to w ogóle mogę powiedzieć, bo wy to wszyscy wiecie. Ale może bardziej dla przypomnienia. Tak nawiasem mówiąc, to do doktora Google'a wpisałem i tak mi coś wyskoczyło. Że wiara to przekonanie lub zaufanie, które nie opiera się wyłącznie na dowodach empirycznych, czyli takich, które można zrobić, coś doświadczyć, ale potrzebne jest też coś więcej. I to, czego nie wiedziałem, a o czym doktor Google powiedział, to, że wiara jest jednym z określeń charakterystycznych dla tego słownika religijnego. Jakiegokolwiek byśmy nie pomyśleli. I wtedy wiara to jest uznanie istnienia Boga, bóstwa lub jakichś bogów, lub jakichś sił wyższych. I to jest jakieś tam przekonanie, że pewne prawdy biblijne są dobre, czy obowiązują, czy według nich powinno się żyć. Ale to, czego nie wiedziałem też, to, że jest takie zrozumienie wiary w sensie psychologicznym. I to jest takie bardziej coś osobistego. Na przykład, kiedy ktoś mówi, wierzę w siebie, wiem, że mogę to zrobić. Wierzę, że mam zdolności do tego. To nie jest ta, wiecie, ta wiara, o której my tu mówimy. To jest takie przekonanie, to jest takie zaufanie, że no, wiem, że mogę to zrobić, tak? Wierzę, że jak ktoś mi da wiaderko i pędzel, to ja umiem pomalować swój pokój. Bo już to robiłem ileś razy. Ja wierzę w siebie. Albo wierzę, na przykład, że jak zgłoszę się do Nelka, to Nelek mi wydrukuje książkę. Ja w to wierzę. Tak? Ale jest też ta sekcja czy część wiary, która jest ewidentnie tylko i wyłącznie dla nas. A mianowicie to, że my wierzymy, że Bóg istnieje i że my możemy mieć do Niego zaufanie, i że On jest w stanie nas poprowadzić do dobrych rzeczy. Ten Bóg objawił się nam w Jezusie Chrystusie. Więc tak naprawdę wiara jest czym? Kiedy przeczytam zaraz jeden fragment, to zobaczycie, że wiara jest takim fundamentem nauki apostolskiej. Bo kiedy czytamy... A nie, może jeszcze wcześniej powiem. Tak, do tego zaraz dojdziemy, ale najpierw jeszcze coś, co powinienem w tym miejscu powiedzieć. Jest taki fragment w liście do Rzymian, w 12 rozdziale, werset 3, który chciałbym, żebyśmy przeczytali. Nie wiem, czy ja tego nie zgłaszałem. Jeśli można by to rzucić, to fajnie, jeśli nie, to nic się nie stanie. Ale to jest list do Rzymian 12:3. Jeśli ja przeczytam. Mówię bowiem przez łaskę, która jest mi dana, każdemu, kto jest pośród nas, aby nie myślał o sobie więcej niż należy, lecz aby myślał o sobie skromnie, stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Tak? Aby każdy rozumiał z umiarem, stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu z nas udzielił. I ja absolutnie nie znam greki, oprócz tam iluś słów, ale mam taki Nowy Testament, tak zwany interlinear, gdzie u góry pisze po grecku, a pod spodem są polskie odnośniki. I wiecie, i tam ten tekst jest całkiem inaczej przetłumaczony. Posłuchajcie, jak tam jest przetłumaczone. Już nie będę czytał początku, bo początek jest taki sam, ale żeby myślał o sobie zgodnie z miarą wiary, jaką Bóg każdemu człowiekowi udzielił. Widzicie? Tu było, aby myślał o sobie z umiarem, ale to nie jest źle przetłumaczone, dlatego że i też wszystkie takie wersje angielskie, które znam, wszystkie piszą o tak zwanej miarze wiary, miara wiary. Czyli aby każdy myślał stosownie do metron pisteos. Metron to jest jednostka miary. Czyli aby każdy myślał o sobie, czyli każdy z nas dostał jakąś miarę wiary. Ja jestem prosty synek. Ja sobie próbuję różne rzeczy wyobrazić. I wyobrażam sobie, że ja dostałem 2 kilo wiary, ale pastor Błażej dostał 5 kilo wiary. A pastor Janusz dostał 7 kilo. Tak? Każdy z nas dostał jakąś miarę wiary. Możemy zastosować inną jednostkę miary. Ja dostałem 1 metr wiary, ale jakaś siostra dostała 5 metrów wiary. Każdy z nas dostał tyle, ile dla niego zamierzył Bóg. I to, co dostaliśmy, jest dla każdego z nas wystarczające do tego, żeby prowadzić takie życie, które Bogu się podoba. Zgadzacie się ze mną? Gdyby Bóg nam nie dał tych różnych jednostek miary, to ja bym się czuł bardzo, bardzo zdołowany, bo popatrzyłbym na przykład, no nie chcę tutaj nikogo wprowadzać w zakłopotanie, tak? Ale popatrzyłbym na kogoś i pomyślał, o ludzie, to on żyje, tak, to jest po prostu taki gigant duchowy, on ma taką wiarę, a ja co? Taka sierota. Nie, każdy z nas dostał jednostkę, jakąś miarę wiary i musimy się z tym pogodzić, ale musimy się zapytać, Panie, jaką jednostkę miary mi dałeś? Ja chcę wiedzieć. Pamiętacie, jest inna przypowieść, że każdy dostał tam jakąś jednostkę talentów. Jeden dostał 5 talentów, drugi dostał 2 talenty, a jeden dostał 1 talent. Ale każdemu było to wystarczające do tego, żeby prowadzić takie życie, które się Bogu podoba. Bo Bóg nie powiedział do tego, który pomnożył 2 talenty, nie powiedział, no wiesz co, aleś się słabo postarał. Ten dostał 5 i ten pomnożył 5. Ty mogłeś też mieć 5. Nie, Bóg mówi, fajnie, to co dostałeś, pomnożyłeś. Tak samo jest z wiarą. To jest takie jedno spojrzenie na wiarę, że każdy z nas dostał jakąś jednostkę wiary. Ale chcę wam jeszcze powiedzieć, że Biblia mówi o, jak gdyby ja to tak widzę i to wzrastam w tym, mówi, to powiedziałbym tak najkrócej, że są różne rodzaje wiary. Chociaż na pierwszy rzut oka będzie się wam wydawało, że to jest to samo. Bo jest jeden rodzaj wiary i ten rodzaj wiary nazywa się wierzyć w Boga. Tak? Czy ktoś z was ma tą wiarę? O, fajnie. Chwała Bogu. Jest drugi rodzaj wiary, a ten rodzaj drugi wiary nazywa się wierzyć Bogu. Ma ktoś ten rodzaj wiary? Halleluja. I jest trzeci rodzaj wiary. Jaki to jest rodzaj wiary? To jest wiara Boga. Czujecie różnicę? Że jest ktoś, kto wierzy w Boga, jest ktoś, kto wierzy Bogu i jest ktoś, kto wierzy jak Bóg. gdzie jesteś? I to nie tak, że odpowiadamy ogólnie, ale w danej sytuacji, jaką masz wiarę. No i właśnie teraz dochodzę do tego miejsca, że wiara jest czymś fundamentalnym. Tak? Autor listu do Hebrajczyków w 6 rozdziale, w 1 wersecie pisze tak. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku dojrzałości. Bardzo mi się podoba to słowo, zwróćmy się ku dojrzałości. Tam jest napisane ku rzeczom wyższym. Nie chcę powiedzieć, że powinno być, ale powinno być ku rzeczom doskonałym. Tak? Tam jest takie greckie słowo, które najlepiej przetłumaczone jest ku rzeczom doskonałym. Nie powracając ponownie do podstaw nauki. I teraz autor wymienia 6 podstaw nauki. I mówi, że jedną z podstaw nauki to jest nauka o odwróceniu się od martwych uczynków. Druga to jest nauka o wierze w Boga. Trzecia o chrztach. Czwarta o wkładaniu rąk. Piąta o zmartwychwstaniu. A szósta o sądzie wiecznym. Tak? I te 6 wymienionych, to jest powiedziane, tym się już nie zajmujmy, bo to są podstawy. Wiecie, ja czasami lubię zabawić się w kogoś, kto, tak jak się w pokerze mówi, sprawdzam. Z kimś tam rozmawiam, coś rozmawiamy. Ostatnio rozmawiałem z pewnym człowiekiem i zadałem mu pytanie. Słuchaj, powiedz mi, a jak ty rozumiesz wkładanie rąk, takie biblijne? Facet, który jest od wielu lat w kościele. A on mówi, no wiesz, o wkładaniu rąk, no to taki długi temat. Ja mówię, no wiem, to długi temat, no ale co ty myślisz? No wiesz co, no to tak trudno to tak powiedzieć, wiesz. Ja mówię, no wiem, że trudno powiedzieć, ale czy umiesz powiedzieć? Wiecie, i tak nie bardzo umiał powiedzieć. Co tak naprawdę? A przecież to są podstawy, tak? To tak nie, żebym sugerował, ale można nauczać Kościele o podstawach, tak? Ale można zapomnieć i można pójść gdzieś głębiej. I właśnie tam, ta druga rzecz, tam jest o wierze w Boga. I nie wiem, kochani, czy sobie zdajecie sprawy. Ja od jakiegoś dłuższego czasu nie używam już, rozmawiając z ludźmi, słowa wierzący. Bo to nic nie mówi. Pytam się kogoś, czy jesteś wierzący. Tak, jestem wierzący, byłem tam ochrzczony jako dziecko w kościele. Ale żyjesz na co dzień z Bogiem? Nie, no wiesz co, to są takie tam, wiesz, baśnie, nie? Ale to co, to jesteś wierzący? No tak, no jestem wierzący. Byłem ostatnio na Boże Narodzenie, 3 lata temu na nabożeństwie. Co to oznacza, że ktoś jest wierzący? Wiecie, że demony są wierzące? Oj, to bardzo. One doskonale znają Boga i one doskonale wiedzą, jak się mają wobec Niego zachowywać, a jednak są Mu całkowicie nieposłuszne i są przeciwko Niemu zbuntowane. Ale są wierzący. Tak? Spotykasz takiego demona i mówisz, cześć, demonie kradzieży. Jesteś wierzący? On mówi, o tak, jestem wierzący. Rozumiecie? My jesteśmy uczniami Jezusa albo naśladowcami Jezusa, albo, nie wiem, mamy na Outbacku taki, prowadzę taki weekend dla małżeństw i tam mamy tak w takim jednym, w takim małym mini wykładzie mamy taką frazę, nigdy nie żeń się z chrześcijaninem, ale wyjdź za Bożego męża. Wiesz, bo w Polsce jest 97% chrześcijan, tak? Ale nie wszyscy są, chociażby mężczyźni, takimi Bożymi mężami. Dalej idąc, w liście do Hebrajczyków, w 11 rozdziale, w 6 wersecie jest tak napisane. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go szukają. Jak myślicie, o jakiej wierze tutaj jest mowa? Czy tutaj jest mowa o wierze w Boga, czy tutaj jest mowa o wierze Bogu? To jest to drugie, nie? Bo ja nie tylko wiem, że On istnieje, ale ja też wiem, że On nagrodzi to, co ja zrobię dla Niego. Ja dostałem niesamowitą nagrodę, kiedy wyjechałem na tą górę tym kładem. Kiedy zeszliśmy, kiedy ściągnęliśmy te kaski, wiecie, kiedy podziwialiśmy tą panoramę, kiedy wspólnie u góry tam się modliliśmy, kiedy byliśmy wszyscy tacy podekscytowani. Ja wierzę, że to była dla nas nagroda. Wiecie, po tych, nie wiem, 50 minutach, wiecie, ja pierwsze, co robiłem, to po prostu ręce musiałem strzepać, żeby mi jakoś krążenie do palców wróciło. Byłem zmęczony, byłem zestresowany, bałem się na maksa, ale to była nagroda. I czasami w naszym życiu Bóg chce, żebyśmy wiedzieli, że On nie tylko istnieje, ale że On się bardzo cieszy i że On nas nagrodzi wtedy, kiedy my Go szukamy. W jaki sposób Go szukamy? I chcę opowiedzieć wam taką historię, która... Aha, czy Bóg do nas mówi? Tak? Mówi do ciebie? Do kogo z was Bóg mówi? O, halleluja. Drugie pytanie, nie będzie taka prosta odpowiedź. Jak często na to, co On do ciebie mówi, odpowiadasz? Tutaj już nie wszystkie rączki tak śmiało do góry, tak? Ja też bym nie podniósł ręki od razu. Ale chcę opowiedzieć o takim momencie, kiedy raz odpowiedziałem. Była sobota, była gdzieś przed 10 wieczorem, byłem po kąpieli, miałem wymyte włosy. Ja nawet nie wiem, nie pamiętam, ale chyba się nawet wtedy nie modliłem, ale nagle wiedziałem, że Bóg chce, żebym poszedł na rynek. I wiecie, jak to jest. No ale jak to, Panie? No nie mogę iść, bo przecież mam mokre włosy, jest wiatr, się przeziębie, będą mnie uszy bolały, tak? Wszystkie wymówki od razu, cyk, 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 cyk. Ale to nie odchodzi od ciebie. Ty wiesz, że Bóg ma coś dla ciebie przygotowane. No i poszedłem. Byłem po 10 na rynku, równą godzinę chodziłem po rynku, ani jednej żywej duszy. To tak ze staropolskiego, bo to, wiecie, te dusze, to tak naprawdę chodzi o ludzi. Tam nie chodziły jakieś takie, wiecie, dusze, to ludzie chodzili. Znaczy właśnie nie chodzili, bo nie było żadnego. I nagle na ratuszu 11 razy zegar zadzwonił. No i mówię, no okej. Przyszedłem sobie, pochodziłem po mieście, pomodliłem się. Fajny czas miałem, dzięki Ci, Panie. I wychodzę z rynku i nagle patrzę po drugiej stronie, z jednej ulicy wychodzi jakiś facet. No więc w tył zwrot, idę do niego, podchodzę do niego, patrzę się na niego, mówię, ale numer. Kolega ze studiów. Tylko, że on po pierwszym roku, podziękowali mu. Bo też myślę, że no, nie będę mówił, ale w każdym razie dalej nie studiował, ale spotkaliśmy się i patrzę, że jest taki lekko wypity, ale widzę, że płacze. I pytam się, dlaczego płaczesz? A on mówi, wczoraj był pogrzeb mojego brata, mój brat popełnił samobójstwo. I wiecie, zaczęliśmy rozmawiać. I w trakcie tej rozmowy mogłem go odwieźć, bo on też miał myśli samobójcze. On też chciał skończyć życie. Popatrzcie się, mógłbym w domu z tą mokrą głową po kąpieli, mógłbym usiąść w moją wiarę, odpalić ją, Tak? Mógłbym pomyśleć, ale by było fajnie, jakbym poszedł. Nie, na pewno bym tam coś z kimś pogadał, ale no, ponieważ jest późno, no to nie idę. Bez wiary nie można się Bogu podobać. Dlaczego? Bo wiara jest przekonaniem o tym, co Bóg dla mnie przygotował. I tutaj, wiecie, nie ma ani jednego wyjątku, że ktoś na przykład w tym zgromadzeniu powie, no ale Bóg ode mnie takich rzeczy nie oczekuje. Tak, Bóg od każdego z nas takiej postawy oczekuje. Że my siedzimy w domu i nagle On nam daje jakieś tam polecenie i mówi, idź, ja Cię posyłam. Czy ktoś na to powie amen? Kiedy wracałem po tej rozmowie do domu, a było gdzieś przed godziną pierwszą, nie wiem, jesteście sobie w stanie wyobrazić, co ja czułem? Wszelkiego rodzaju znane mi gesty, jak albo jak wiecie, no różne tego typu takie rzeczy. Wracasz do domu i mówisz, jest, tak Panie, dzięki Ci. To jest niesamowite, użyłeś mnie. Wow. Wracasz do domu i mówisz, Panie, kiedy następny raz do mnie powiesz, to już nie powiem Ci, że mam mokre włosy, że mogę sobie uszy przeziębić od razu. Podwijam kiecę i lecę. Tak? Dlaczego? Bo to, o co Bogu chodzi, to Bogu chodzi o to, żeby budować albo dostarczać nam arsenał doświadczeń, że my wiemy, że warto Mu wierzyć i że warto mieć Jego wiarę. Tak? Autor listu do Hebrajczyków ma jeszcze dla nas jeden taki obrazek, o którym chcę powiedzieć, już zmierzamy za chwilę do końca. A mianowicie Hebrajczyków 4:1-3. Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia Jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, żeby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy zgodnie z tym, jak powiedział. Jak przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do mojego odpocznienia. Chociaż od założenia świata znali jego dzieła. Tutaj autor listu do Hebrajczyków zwraca naszą uwagę na trzy słowa. Na słowo, na wiarę i na odpocznienie. Tak? I w tym... Ja jak sobie czytam Biblię i jak zastanawiam się nad tym, zadaję sobie takie różne pytania i tak sobie postawiłem sobie takie proste pytanie. Okej, czym tutaj jest wiara? Wiecie, w momencie, kiedy postawiłem to pytanie, dostałem odpowiedź. Wiara jest kluczem. No bo tak, jest jakaś jedna przestrzeń, a potem są jakieś drzwi, a za tą przestrzenią jest następna przestrzeń i ta następna przestrzeń, jak się nazywa? Odpocznienie. Więc do odpocznienia wchodzą kto? Ci, którzy mają klucz. No bo jeśli masz jedno pomieszczenie, są drzwi, a tam jest drugie pomieszczenie, jeśli chcesz z jednego pomieszczenia do drugiego pomieszczenia przejść, musisz mieć wiarę. Jeśli nie masz wiary, nie masz klucza, nie otworzysz tej przestrzeni i nie wejdziesz. No tak tu jest napisane, tak? Ja to tylko tak z polskiego na nasze. Więc ja sobie tak pomyślałem, jeśli mam wiarę, to to mogę wejść do odpocznienia. Czym jest to odpocznienie? Z kontekstu, gdybyśmy mieli czas i przeczytali to wszystko, odpocznienie to jest to, co Bóg dla nas przygotował. Nie tam, jak już umrzemy i jak będziemy z Nim. Nie, nie. Tutaj. Jeszcze teraz. Póki co. Że my wchodzimy w jakąś przestrzeń, w której jesteśmy w stanie odpocząć. Czyli wszelkiego rodzaju wysiłki, zmaganie się, jakaś taka, wiecie, kurczę, nie mogę sobie tego, to, na to pozwolić, muszę to pokonać, nie dam się. No właśnie. Chciałbym, żeby każdy z was teraz pomyślał o jakimś takim dla siebie bardzo trudnym okresie w waszym życiu. Nie, to może być, nie wiem, choroba dziecka, tak? To może być jakaś taka myśl, że u ciebie w pracy będą zwolnienia i może jesteś przeznaczony do zwolnienia, nie będziesz miał pracy i masz już odpowiedni wiek i się zastanawiasz, czy znajdzie się jakaś nowa praca dla ciebie. To może być, wiecie, jakaś taka kwestia związana, że no, pewni ludzie cię skrzywdzili, zranili, powiedzieli o tobie złe rzeczy i ty po prostu się z tym zmagasz. Jak oni mogli? Trzymasz urazę, myślisz, jakby się tu zemścić, tak? Każdy z nas przechodzimy przez takie sytuacje. Nie ma ani jednego z nas, który by się nie zmagał. Jeśli ktoś nie jest świadomy, że jest w takich sytuacjach, to znaczy, że jest w jeszcze trudniejszej sytuacji. Tak? Bo nawet nie widzi tego, że się zmaga, że jest w jakichś kłopotach. Ale wiecie, to, co ma do życie, co ma do siebie i te trudne sytuacje, że one prędzej czy później się kończą. Tak? Ja pracuję z małżeństwami, które mają jakieś tam kłopoty i przychodzi takie małżeństwo, mają no mega trudno ze sobą, tak? Spotykamy się tam przez jakiś czas i po jakimś czasie mówimy sobie do widzenia, a oni do mnie mówią, no to my sobie już teraz dalej damy radę. I chciałbym, okej, czy wszyscy już macie jakąś trudną sytuację z waszej przeszłości kiedyś? Podnieście rękę ten, kto już pomyślał o jakiejś takiej trudnej sytuacji. Okej. Chciałbym, żebyście teraz bardzo uważnie posłuchali. Wyobraź sobie, że właśnie skończyła się ta twoja trudna sytuacja. Dziecko, które było chore, któremu groziło, nie wiem, jakaś tam chemia, albo miało chemię i nie wiadomo, czy przeżyje. Myśmy mieli z żoną taką sytuację, ja o niej sobie pierwsze pomyślałem, kiedy nasza córka, odwieźliśmy ją do lekarza, miała 41 stopni gorączki, lekarz mówi, zapalenie opon mózgowych. Mówi prosto, mówi nawet nie czekajcie na karetkę, wieźcie ją do szpitala. Zawieźliśmy ją do szpitala, tam ją przyjęli na oddział od razu. No i my tam ją się zaopiekowali. My się planamy pana doktora, panie doktorze, to co? Mówi, proszę pana, będę z wami szczery. Jeśli przeżyję 3 dni, a jest małe prawdopodobieństwo, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie rośliną. Wiecie, to jest trudna sytuacja. Myśmy kogo mogli, prosiliśmy, módlcie się o pryskę. I wiecie, nie jest wtedy do śmiechu. Nie jest wtedy tak, że łatwo jest wierzyć. Ale pamiętacie, co powiedział autor Listu do Hebrajczyków? W odpocznienie wchodzą ci, którzy uwierzą. Co mieliśmy innego zrobić? Powiedzieliśmy, Panie, ona jest w Twoich rękach. Ty się nią zaopiekuj. Ty ją przeprowadź przez tą sytuację. Nie wiem, co mi się stało, że mi cały czas ekran gaśnie. Pewnie coś gdzieś mi wnuki poprzestawiały i cały czas mi się wyłącza. Nie wiem, co z tym zrobić, ale to później. Każdy z was już jesteście, tak? Macie taką chwilę, taką sytuację. Wiecie, że było ciężko. I kiedy już się to ciężko skończyło, kiedy jest fajnie, przychodzisz, spotykasz się z Bogiem i Bóg zadaje ci pytanie. Słuchaj, czy gdybyś na początku tej trudnej sytuacji znał zakończenie, jak się ta trudna sytuacja zakończy, czy byłoby ci łatwiej przejść przez ten trudny okres? Każdy z was niech sobie odpowie. Kiedy ja patrzę na naszą sytuację, gdybym wiedział, że moja córka po 2,5 tygodnia wyjdzie ze szpitala, kiedy taka inna dziewczynka tam została przywieziona i ona wyszła ze szpitala chyba po paru miesiącach, a potem jeszcze przez parę miesięcy była wyautowana. Nie nadawała się do życia. A nasza córka po 2,5 tygodnia wyszła, że ona dzień, w którym dostała się do szpitala, to był, akurat miała mieć wtedy egzamin gimnazjalisty. I było powiedziane, że za 3,5 tygodnia będzie poprawkowy termin. Myśmy nawet nie myśleli, że ona w ogóle ten egzamin gimnazjalisty będzie zdawać. I poszliśmy do pana doktora i mówimy, panie doktorze, czy córka może iść na ten egzamin? A on mówi, no wiecie państwo, ona tam myśli, a jej urząd, przepraszam, jej narząd, którym myśli, był tak bardzo mocno obciążony, no chyba nie powinna. No ale to wy decydujecie. Ona bardzo chciała iść na ten egzamin, bo ona bardzo chciała się dostać do Kopernika na taką, wiecie, na język angielski, do klasy językowej, która była najbardziej oblegana. I poszła na ten egzamin i go cudownie zdała. Dzisiaj jest mamą, ma troje dzieci, nie ma śladu tamtej choroby, ale wiecie, wtedy, kiedy przechodziliśmy przez ten trudny okres, nie było nam łatwo. I dlatego Bóg mówi, ja chcę, żebyś żył wiarą. Bez wiary nie masz szans. Bez wiary nie możesz mi się podobać. Chcę na koniec wam opowiedzieć historię. Prawdziwą historię. Prawdziwego faceta. I mam nadzieję, że ta historia będzie dla was tym, co była dla mnie. Facet się nazywa Mike Fleming. Nie, Mike Fanning. Przepraszam, Mike Fanning. Jest australijskim surferem, profesjonalistą. W 2007, w 2009, w 2013 zdobył mistrzostwo w Pucharze Świata, jeśli chodzi o surferowanie. Wiecie, Afryka, Brazylia, Nowa Zelandia, po całym świecie jeżdżą ci goście i na takich kilkunasto, a czasami więcej metrowych falach surfują. W pomiędzyczasie miał zawsze tam drugie, trzecie miejsce. No top gościu, nie? W 2015 roku, w czerwcu, w czasie zawodów, nagle, czekając na falę, leżąc na desce, nagle zaatakował go rekin. I ci wszyscy, którzy obserwowali to, wiecie, na telewizorach z helikoptera, przekaz jak był, i ci, którzy byli na plaży, widzieli, jak on się zmagał z rekinem. I w pewnym momencie ten rekin taki już miał taką stosowną jakby pozycję, te szczęki, wiecie, tak, klapły i on w ostatniej chwili, będąc w wodzie, wsunął temu rekinowi swoją deskę między, no, do tej paszczy, między te szczęki. I uratował się, potem odpłynął. Oczywiście no, zasady były takie, że nie zrobił tego, co miał zrobić, został zdyskwalifikowany. No i nie mógł brać udziału w kolejnej turze. Ale jak przyszedł następny puchar, pojechał na następny puchar. To było tam jakoś ileś tam, 2 czy 3 tygodnie później. I słuchajcie, i znowu wypływa, znowu czeka na falę i kolejny rekin go zaatakował. I tym razem jeszcze większy cud. Na szczęście był tam ktoś, kto go w jakiś sposób tam wyciągnął, nie wiem, czy na tych skuterach wodnych jakoś tak. W każdym razie znowu w cudowny sposób uszedł przed rekinem. I słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja, jeśli o mnie by chodziło, to ja w tym momencie powiedziałbym koniec. Ocean mi mówi, przyroda mi mówi, że mnie w tej wodzie nie chcą. Po co ryzykować trzeci raz, tak? Mam piękną żonę, mam młode, mam nie młode, małe dzieci, tak? Chcę jeszcze pożyć. Ale wiecie co? Nie Mike. I jak czytałem to, ten reportaż, to zacytuję, co powiedział Mike i wsłuchajcie się w to, czy przez przypadek nie macie coś podobnego. Mike powiedział tak. Do tej pory surfowanie pomogło mi przejść przez całe moje życie, przez wszystkie najtrudniejsze chwile mojego życia. Dlaczego więc teraz miałbym się odwrócić tyłem do surfowania? Czy coś ci to mówi? Albo czy o kimś ci to mówi? Jest takie hebrajskie słowo, Ebenezer. Jak dotąd prowadził mnie Pan. I wiecie, tak sobie myślę, że bardzo często przychodzą jakieś trudności, zmagamy się z czymś, nie jesteśmy pewni, życie klepnie nas po głowie i nagle my mówimy, oho, to ja już drugi raz nie chcę ryzykować. To ja już drugi raz nie chcę nadkładać karku. Czy ktoś z was miał coś takiego? Ja miałem wiele razy. I mógłbym tutaj do wieczora opowiadać wszystkie te momenty, w których poległem, w których zrezygnowałem, w których powiedziałem nie. Uświadomiłem sobie przez lata taką jedną rzecz, że niektórzy ludzie tak się boją, że coś złego się im przytrafi w życiu, że patrząc na nich, można by sobie zadać pytanie, czy ci ludzie w ogóle żyją? Spotkałeś kiedyś takich ludzi? Albo patrzyłeś kiedyś do lusterka na takiego kogoś? Ja wielokrotnie patrzyłem. Wielokrotnie, żeby nie być wyśmianym, żeby nie opowiedzieć się po stronie Jezusa w różnych sytuacjach. Nie przyznałem się do Niego. To jest tak, jakbym powiedział, koniec. Koniec z moim Panem. Nie będę ryzykował, nie będę się narażał. Dlatego chciałbym dzisiaj zaprosić was do pewnego takiego aktu. Wiecie, to będzie tylko jakiś taki akt. To nie jest coś, co zmieni nagle twoje życie i tak dalej, ale ja wierzę, że z tego typu decyzji, które podejmujemy w życiu, składa się też jakiś nasz proces takiego dojrzewania, dochodzenia do doskonałości, że w pewnym momencie mówię nie, nie będę się poddawał, nie będę rezygnował, nie wycofam się, pójdę pod prąd. Dlatego chcę cię zaprosić do wody. Do tego, żeby dalej być tym surferem. Albo chcecie zaprosić do tego kłada, chcecie zaprosić do tej wiary, żebyś mógł podjąć jakieś działanie, do którego Bóg cię posyła, I poprzez to zobaczysz, że przyjdzie dla ciebie nagroda. Amen? Ja wierzę, że każdy z nas, będąc inteligentnymi, mając możliwość stanowienia sami o sobie, musimy podejmować pewne decyzje. Ale też nie tylko decyzje, bo to wiecie, mi nie chodzi o takie zobowiązanie noworoczne, że teraz będę każdego dnia czytał 20 minut Biblię, bo już potem 3 czy 4 stycznia przestałem czytać i nie czytam każdego dnia. Mi bardziej chodzi o to, że w takiej postawie, Panie, ja wierzę, że razem z Tobą ja jestem w stanie coś przeżyć, coś doświadczyć, co sprawi, że będę miał większe pragnienie życia z Tobą, życia blisko Ciebie, życia dla Ciebie. Więc jeśli chciałbyś podjąć taką decyzję i chciałbyś, żebym się o Ciebie pomodlił, to chciałbym, żebyś powstał teraz. Nie patrz się na innych, niech to jest taka Twoja decyzja, którą podejmujesz przed Panem. I Pan widzi Twoje serce. Ojcze, Ty widzisz każdego, kto powstał. Ty widzisz każdego, kto w swoim sercu mówi, nie chcę być takim widzem na plaży, ale chcę być tym, który podejmuje wyzwanie, chcę być tym, który postanawia złapać następną falę. Chcę być tym, który nie udaje, że siedzi w kładzie i robi przegazówkę, ale jest tym, który wjeżdża na górę, tam, gdzie Ty nas posyłasz. I Panie, ja modlę się o przełomy w życiu każdego, kto tu dzisiaj jest. Panie, ja modlę się, żebyś każdemu dał taką sytuację, być może nawet już jutro, że to słowo, które czytaliśmy, że wiara jest podstawą tego, żeby podobać się Tobie. Panie, ja wierzę, że Ty jutro postawisz na naszej drodze takie sytuacje, otworzysz takie drzwi, że my będziemy mogli doświadczyć Ciebie, Twojej bliskości, takiego właśnie efektu, wow, Panie, dzięki Ci, użyłeś mnie. Ja błogosławię, Panie, w Twoim imieniu, Jezu, każdą siostrę, każdego brata. Tobie niech będzie chwała, że Ty będziesz nas posyłał. Amen.